informacja została przekazana do Biura Rady w dniu wczorajszym w formie pisemnej i ten dokument został przekazany Państwu radnym. I oddaję głos Panu Prezydentowi.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jak zawsze chciałbym Państwu zwrócić uwagę na kilka elementów tej informacji i w pewnym zakresie również uzupełnić o dwa dodatkowe wątki. Zwracając uwagę na te ważniejsze rzeczy, odbyło się spotkanie i konsultacje w sprawie lokalizacji strefy Kibica na terenie Placu Wolności. Myślę, że tutaj rozumiejąc wszystkie obawy mieszkańców, będziemy starali się jak najbardziej tę sprawę najkorzystniej dla mieszkańców rozwiązać. Chciałbym również Państwa poinformować, że delegacja miasta Poznania wizytowała miasto, była w mieście partnerskim Shenzhen. Pretekstem było otwarcie letniej uniwersjady, ale dwa ciekawe wątki były poruszane podczas tego spotkania, mianowicie wątek współpracy kulturalnej i wątek współpracy gospodarczej. Te rzeczy będą kontynuowane. Delegacja miasta Shenzhen będzie przebywała w Poznaniu w dniach 11 i 12 września. Myślę, że będziemy kontynuować te rozmowy. Zanosi się, może jest prawdopodobna, dosyć interesująca współpraca gospodarcza. Oczywiście nie tyle między miastami, ile między firmami z Shenzhen i z Wielkopolski, czy w ogóle firmami z Polski. Więc myślę, że bardzo interesujące, powiem, czy budzące nadzieję są te kontakty w tej chwili z Shenzhen. Mamy wrażenie, że coś się także jakby pozytywnie zmienia w tym kontakcie, że nabiera on większego tempa. Odbył się również międzynarodowy turniej piłkarski Europokolenie, taki tradycyjny turniej, który w miastach, które organizują Euro, się odbywa. Tym razem on w sierpniu był w Poznaniu. Przecież Państwo również zaobserwowaliście, już dotarła informacja, że podpisaliśmy umowy o dofinansowanie poznańskich klubów sportowych. W sumie przyznano w jednej transzy dotacyjnej 787 tysięcy i w umowach ze spółkami 665 tysięcy złotych. Niezwykle atrakcyjny okres w sensie kulturalnym to były wakacje. Cały okres ten wakacyjny, było bardzo dużo bardzo atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych. Myślę, że największym echem odbił się festiwal filmu i muzyki Transatlantyk. Rzeczywiście impreza o innym charakterze niż imprezy, które dotychczas miały miejsce w Poznaniu, z innym podejściem, powiem, odbijająca się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Oczywiście również animator, warto zwrócić uwagę na odbywający się również festiwal Dancing Poznań. Także wiele, wiele innych rzeczy. Rzeczywiście to lato w tej chwili, tak jak kiedyś mówiło się, że w kulturze lato jest okresem martwym, nieatrakcyjnym. W tej chwili lato kulturalne, myślę, że częściej jest bardziej atrakcyjne niż sezon kulturalny w Poznaniu. Proszę Państwa, również odbyło się posiedzenie Rady Zarządzającej Program Akademicki Naukowy Poznań, w którym opiniowano wnioski poznańskiej uczelni o dofinansowanie wizyt naukowców i artystów w Poznaniu. Łącznie wybrano 20 propozycji i będzie to dofinansowane kwotą ponad 65 tysięcy złotych. Chciałbym również, żebyście Państwo może zajrzeli do informacji na temat decyzji administracyjnych w zakresie urbanistyki, które były wydane w minionym okresie. Myślę, że tam jest kilka interesujących dla rozwoju miasta Poznania decyzji. Część z nich to są decyzje o warunkach zabudowy, więc oczywiście nie można jeszcze przesądzać, że będą te obiekty realizowane, ale to już pokazuje na zamiary inwestorów. Między innymi Uniwersytet Adama Mickiewicza na budowę zespołu akademików z przedszkolem, Ataner na biurowiec przy ulicy Towarowej, międzynarodowe targi poznańskie poza obszarem swoim, bo tam jest plan, a więc nie może być objęty decyzjami o warunkach zabudowy, przy ulicy Grunwaldzkiej i Łańskiej na budowę dwóch budynków hotelowych, także obok na budowę obiektu wielorodzinnego. AWF na budowę hali sportowej. Uniwersytet Medyczny imienia Karola Marcinkowskiego na rozbudowę hospicjum Palium. Czy też na układ komunikacyjny związany z przebudową Ronda Caponiera. A także na duży obiekt biurowy, tak zwany Business Garden Poznań, tu już jest pozwolenie na budowę przy ulicy Bułgarskiej Marcelińskiej. No więc widzicie Państwo, akurat oczywiście jest tutaj kilka znaczących w sumie dla Poznania obiektów. Proszę Państwa, w tej informacji jest szersza informacja na temat działań podejmowanych w związku z osobami, które mają być eksmitowane. Jest tutaj kilkustronnicowa informacja przygotowana, która mówi, jakie to są osoby, jakie rozmowy z nimi przeprowadzono, jakie działania są podejmowane w stosunku do tych osób. W jakim sensie nawiążę w tej chwili do oświadczenia, które było na początku dzisiejszej sesji. Czy po pierwsze chciałbym, proszę Państwa, zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zamierzamy eksmitować osoby, które są przede wszystkim osobami uciążliwymi. No nie chodzi o to tylko i wyłącznie, że ktoś po prostu ma, nie wiem, wyrok, który, jak wydawałoby się z niektórych wypowiedzi, przypadkowo dostał, bo nawet nie brał udziału w postępowaniu. Częściej te osoby dostały te wyroki nieprzypadkowo i nie brały udziału w postępowaniu, bo w ogóle nie są tym zainteresowane. Okazuje się, że z tych 301 rodzin 79 w ogóle nie przebywa pod wskazanymi adresami. Z wieloma z nich trudno nawiązać jakikolwiek kontakt z tych rodzin. Około 135 rodzin to są rodziny, którymi udało się nawiązać współpracę. Nie wszystkie z nich rzeczywiście chcą w tej chwili jeszcze współpracować w ramach pomocy, która jest im oferowana. Ale takie działania są podejmowane. Jest tutaj bardzo dokładna rozpiska według, ile jest osób samotnych, ile jest dzieci i gdzie się pojawiają problemy z niepełnosprawnością, gdzie się pojawiają problemy z alkoholem. Także taką pracę prowadzimy cały czas. Bardzo wyraźnie chcę na to zwrócić uwagę. I również chcę powiedzieć, proszę Państwa, że nieprawdą jest, jak to było w wypowiedzi pana radnego Lewandowskiego, że nie było badania opinii publicznej na ten temat. Nie jestem w tej chwili pewien, czy podczas poprzedniej dyskusji na sesji ten wątek się pojawił, ale takie badania opinii publicznej były zrobione. Przede wszystkim mieszkańcy w tych badaniach wskazują wyraźnie, że mieszkania osób, które nie płacą, powinny być przekazane innym mieszkańcom oczekującym na pomoc mieszkaniową. Mieszkańcy bardzo wyraźnie mówią, że miasto, mniej więcej 2/3 mieszkańców, około 60%, niecałe 2/3, mówią, że nie należy dopłacać do osób, które nie płacą czynszu, że nie należy im remontować mieszkań, jeżeli te mieszkania dewastują. Mniej więcej 60% mieszkańców opowiada się za tym, żeby przeprowadzić eksmisję uciążliwych mieszkańców do kontenerów. 18% mieszkańców Poznania jest przeciwnego zdania. Więc takie badania opinii publicznej również zostały wykonane, potwierdzone zresztą podczas debaty na temat budżetu, gdzie podobny wątek się również pojawił i praktycznie dał dokładnie taki sam wynik, czyli też około 60% mieszkańców jest zwolennikami takiego rozwiązania. Chciałbym jeszcze raz, proszę Państwa, żebyście Państwo zwrócili uwagę na dwa elementy. Po pierwsze, to nie jest tak, że dzisiaj te rodziny nie sprawiają kłopotu i nie powinny być pod opieką ośrodka pomocy rodzinie, a jak ich eksmitujemy, to wtedy będziemy musieli im pomagać. Dzisiaj musimy pomagać i im, i bardzo często ich sąsiadom. Więc ten element współpracy ośrodka pomocy rodzinie z tymi rodzinami się zmieni co do jakości współpracy, ale nie jest tak, że go dzisiaj nie ma, dopiero się pojawi. On dzisiaj również istnieje. Tylko bardzo często te osoby nie są skłonne do jakiejkolwiek współpracy z Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. I drugi wyraźny wątek. Proszę Państwa, pamiętajmy w tej dyskusji także o tym, że jesteśmy zobowiązani chronić sąsiadów i środowisko, w którym te osoby dzisiaj przebywają. To są bardzo często osoby uciążliwe dla swojego środowiska. I w tej dyskusji, którą mamy, nie powinniśmy o tym wątku także zapominać. Szersza informacja jest, jak powiedziałem, na kilku stronach w materiale, który został Państwu przekazany. Jakby przechodząc do problemów ZKZL-u, została podpisana umowa między ZKZL-em a Estradą Poznańską na temat w sprawie przejęcia domu tramwajarza przez Estradę Poznańską, także już w tej chwili ten obieg jest w dyspozycji Estrady Poznańskiej, a jednocześnie rozpoczęła się budowa na Głuszynie budynku mieszkalnego dla 96 rodzin. Jeśli wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem, to jeszcze w tym roku powinna ta budowa być zakończona. Też na prośbę, którą Państwo złożyliście, to już jest poza materiałem, który został przekazany do Rady, chciałbym Państwa poinformować o realizacji poprawek budżetowych, o których dyskutowaliśmy przy uchwale budżetowej. Także w najbliższym czasie, być może dzisiaj lub jutro, Państwo dostaniecie również informację o wykonaniu budżetu za pół roku. Natomiast ta informacja, którą w tej chwili jakby ustnie będę przekazywał, jest informacją za 7 miesięcy, czyli do końca lipca 2011 roku. Jeśli chodzi o remonty chodników i ulic, to chodziło o kwotę 2,5 miliona złotych. W tej chwili już wydatkowano 200 tysięcy złotych. Pozostałe kwoty są w tej chwili już przygotowane do prac. Przede wszystkim będą one dotyczyły ulicy Kurlandzkiej, Głuszyny, Obodrzyckiej, Albańskiej, Głazowej, Kanclerskiej. Ten zakres jest już w tej chwili przygotowany. Zakup ławek do centrum miasta Poznania. Termin realizacji w najbliższym czasie, umowa jest już podpisana, więc to zadanie również powinno być w najbliższym czasie już zrealizowane. Rewitalizacja budynku starej papierni, zadanie zostało już wykonane, chociaż termin płatności jeszcze nie minął, więc nie jest zapłacone, ale studium wykonalności zostało już przygotowane. W ramach konsultacji społecznych prowadziliśmy konsultacje społeczne, między innymi budżetu, i które są zresztą kontynuowane, bo całe konsultacje się nie zakończyły. Jeszcze została ostatnia faza tych konsultacji, przygotowana konsultacje z organizacjami pozarządowymi. Jakby pozostałe elementy poszerzamy także proces konsultacji społecznych. Dodatkowe patrole policji, ta umowa jest już częściowo wykonana i w całości podpisana. Rezerwa celowa na domy dziecka, 2 miliony złotych. W tej chwili trwa rozpoznanie cały czas rynku, znalezienia odpowiednich lokali, ale także, co jest bardzo ważne, szacowane koszty utrzymania tej placówki. Że szacujemy również, ile to nas będzie kosztowało w przyszłych latach. Program opieki żłobkowej. Został uruchomiony elektroniczny nabór do żłobków. Jednocześnie jest przygotowany i w tej chwili poddany konsultacjom Poznański Program Opieki nad Dziećmi do lat 3, na lata 2011-2016, i Poznań się został zakwalifikowany do resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Uzyskaliśmy tutaj wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych i to zadanie także jest realizowane. Zadanie Poznańska Rodzina Plus. Podpisaliśmy umowę z firmą, która prowadzi diagnozę sytuacji poznańskich rodzin wielodzietnych. Mamy już w tej chwili dość dobre rozpoznanie, jaka to jest grupa, jak ona się zmienia. Także będą w ramach tego badania, obejmie to badanie również oczekiwania tych rodzin, jak i typy pomocy. Jednocześnie zostało zbilansowane wszystkie w tej chwili jakby działania pomocowe, które miasto Poznań realizuje dla rodzin wielodzietnych. Przypomnę, są kwestie biletów MPK, niektóre nasze jednostki stosują, ulgi przy wstępie do tych jednostek i tak dalej. To wszystko jest w tej chwili zebrane. Wydział ma w najbliższym czasie na podstawie tych badań przygotować całościowy program dalszego postępowania i rozstrzygnąć również jakby na jakich zasadach młodzi ludzie, dzieci będą wchodziły do tego programu, czy będą mieć, nie wiem, odrębną legitymację, czy razem z rodzicami, to musi jakby pozostać rozstrzygnięte. Sugerowaliśmy, ale to nie jest jeszcze decyzja, że karta aglomeracyjna PEKA mogłaby być wykorzystywana do, jako nośnik informacji o tym, czy ktoś jest zakwalifikowany do tego programu, czy też nie. Centrum Inicjatyw Obywatelskich Wolontariatu. Tu mamy konsultacje z organizacjami pozarządowymi. Dyrektor DPS-u przy ulicy Bukowskiej w tej chwili przygotowuje plan funkcjonalno-użytkowy pomieszczeń, który pozwoli na ogłoszenie przetargu na wyposażenie tego centrum. Zadanie pod hasłem Pamięć Historyczna. W kwietniu tego roku ustaliłem podział zadań. Między innymi odbyło się w tym zakresie spotkanie z przedstawicielami Kurii Archidiecezjalnej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i pierwszym zadaniem jest próba inwentaryzacji wszystkich, przede wszystkim grobów związanych z powstaniem wielkopolskim i analizujemy przygotowanie dodatkowej kwatery, do której ewentualnie porzucone groby czy szczątki z porzuconych grobów byłyby przenoszone. Pojawiła się również propozycja, żeby w takiej kwaterze upamiętnić także tych, którzy w tej kwaterze nie będą pochowani, nie są pochowani na innych cmentarzach, żeby jakby był taki jedno miejsce. Prawdopodobnie to nie będzie jedno miejsce, no ale żeby było takie miejsce, w którym będzie można złożyć hołd wszystkim powstańcom wielkopolskim. Kongres Kultury Polskiej, to zadanie zostało przekazane do Centrum Kultury Zamek. Trwa dyskusja na temat założeń programowych i przygotowania odpowiedniego kosztorysu. Powołano również Biuro Kongresów Centrum Kultury Zamek. Uruchomienie Domu Kultury Tramwajarza. Już to mówiłem przed chwilą, że jest podpisana umowa ze Estradą Poznańską. Dalsze prace w tym zakresie prowadzi Estrada i przygotowuje w tej chwili się do przeprowadzenia konkursu na operatora budynku. Centrum Warte Poznania. W tej chwili toczy się cały czas jeszcze dyskusja na temat zakresu pomocy, dyskusja również prawna z kancelarią adwokacką na temat zakresu pomocy, w jakim zakresie możemy realizować pomoc dla podmiotów, które działają w mieście Poznaniu. Oczywiście chodzi głównie o Śródmieście. W tej chwili uczestniczą w tym Biuro Zamówień Publicznych i Biuro Prawne. Budowa dróg rowerowych. No tutaj głównym zadaniem była ulica Bukowska. W tej chwili myślę, że Państwo już to też zauważyliście, że jest przygotowana organizacja ruchu nowa na ulicy Bukowskiej, która wymaga pewnej przebudowy ulicy Bukowskiej. Taka przebudowa ulicy Bukowskiej jest, kosztorys jej mniej więcej sięga 15 milionów złotych. Rozważamy w tej chwili możliwość wprowadzenia tego zadania przy najbliższej zmianie budżetowej. Natomiast no, oczywiście to zależy od tego, czy miasto będzie stać na wydanie 15 milionów złotych na to zadanie. Tutaj pewnego wsparcia oczekujemy również od Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ramach zadania finansowania dróg wojewódzkich i jesteśmy po wstępnych rozmowach, więc być może per saldo miasto by musiało dołożyć około 8 milionów złotych do tego zadania, co w obecnej sytuacji budżetowej też nie jest łatwe, ale ostateczna decyzja będzie podjęta w ciągu najbliższych tygodni, tak żeby ewentualnie na wrześniową sesję można było przygotować zmianę budżetu, bo w tym momencie jest szansa na realizację na przełomie tego i przyszłego roku nowej organizacji ulicy Bukowskiej i w tym także ścieżki rowerowej. Ulice lokalne i peryferyjne są dwie ulice, które będą realizowane, Jędrzejowska i Żorska we fragmentach. Przebudowa utwardzonych ulic gminnych. Tutaj też mamy kilka ulic, przede wszystkim Kosynierską, Sielską, Górki, które będą realizowane. Budowa chodników, kolejne zadań, chodniki przy ulicy Inflanckiej, Pokrzywnej, Głuszyna. Przy Inflanckiej jesteśmy na etapie zlecania dokumentacji projektowej. W pozostałych też w tej chwili przygotowujemy, na Pokrzywnie przygotowujemy stosowną decyzję, a na Głuszynie trwają prace przygotowawcze i myślę, że zadania powinny być za chwilę realizowane. Jeśli chodzi o modernizację placów gier i zabaw oraz terenów zielonych, chodziło o budowę integracyjnego placu zabaw. Została wytypowana placówka, to jest zespół szkół z oddziałami integracyjnymi specjalnymi numer 2 przy ulicy Prądzyńskiego. Jesteśmy po przygotowaniu dokumentacji technicznej i na etapie już po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo. Budowa Teatru Weyery. Mamy pozwolenie na budowę. Odbyło się postępowanie przetargowe, natomiast z uwagi na to, że najtańsza oferta przekraczała 1 300 000 zł, przeznaczone środki na to zadanie, przetarg nie został rozstrzygnięty. W tej chwili trwają prace na temat zmniejszenia zakresu prac budowlanych, mówiąc słowo, odchudzenia tego projektu, tak żeby można go zrealizować w założonych kwotach. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej numer 10. Mamy decyzję lokalizacji i jesteśmy w tej chwili na etapie sporządzania dokumentacji. Dokumentacja powinna być gotowa w listopadzie. Budowa przedszkola na Naramowicach. W tej chwili analizujemy lokalizację. Niestety lokalizacje na północ od torów są lokalizacjami w zasadzie niemożliwymi do realizacji. Pozostają podstawowe dwie lokalizacje, jedna na ulicy Rubierz, a druga ewentualnie rozbudowa przy szkole na osiedlu Łokietka. W tej chwili wydział jest na etapie, biorąc jeszcze pod uwagę jedną z lokalizacji na północ od Naramowickiej, na etapie analizy wielokryterialnej, która z tych lokalizacji powinna być rozwijana. Zakup aparatury do operacji zaćmy został już zrealizowany. Modernizacja boksów dla zwierząt w schronisku dla zwierząt została już wykonana. Modernizacja torów łuczniczych. Jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji do ogłoszenia przetargu na realizację. Budowa sztucznego lodowiska, koncepcja zadaszenia. W tej chwili kończą się prace w zakresie szacowania kosztów, ale prawdopodobnie będą to jednak koszty bardzo wysokie ze względu na konieczność w każdym przypadku palowania fundamentów i myślę, że będzie to bardzo trudna inwestycja do realizacji właśnie z tego powodu, że teren jest tam bardzo niestabilny, wymaga bardzo głębokiego palowania i będzie z tym poważny kłopot. To jeśli chodzi o taką skrótową informację, ja również pozwolę sobie, jeśli Pan Przewodniczący wyrazi na to zgodę, w dniu jutrzejszym przekazać do Biura Rady w formie pisemnej, bo ta notatka, na podstawie której Państwu referowałem, wymaga jeszcze małej poprawki. To wszystkie informacje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan Przewodniczący Michał Grześ. Bardzo proszę.
Pierwsza sprawa, Panie Prezydencie, chciałbym się zapytać, ponieważ była tu mowa o pamięci historycznej. Te działania, które zostały tutaj przedstawione przez Pana Prezydenta, jak najbardziej się z nimi zgadzamy, ale przy stanowisku mówiliśmy też o pomordowanych nad Rusałką, o poznańskich Żydach, którzy ginęli przy budowie Malty i poznaniakach, którzy im pomagali przetrwać ten okres. No, chcieliśmy, przynajmniej sugerowaliśmy, żeby również w tym stanowisku te dwie rzeczy zostały w jakiś sposób uwzględnione i zaproponowane. No, forma upamiętnienia tych osób, tak, którzy zginęli z rąk niemieckiego okupanta. I sprawa, o której Pan Prezydent mówił, sprawa eksmisji. Znaczy tutaj się w pełni z Panem Prezydentem zgadzam. Jakoś tak się dziwnie składa, że jeżeli ktoś jedzie tramwajem na gapę, to my uznajemy, że jest przestępcą, że okrada miasto i jakoś nie mamy żadnych wątpliwości, że taką osobę należy ukarać. Jeżeli ktoś coś kradnie, wszystko z wyjątkiem mieszkania, no to jest złodziejem, ale kiedy okrada nas, mieszkańców Poznania i bezczelnie mieszka za darmo i nie płaci, to jakoś dziwnie się składa, że nagle tego złodzieja zupełnie jakoś szczególnie traktujemy jako uprzywilejowaną osobę, nie płaci, bo biedny. Ja myślę, że jak ktoś jest biedny, to jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który z doświadczenia wiem, że stara się w takich sytuacjach pomóc i wtedy taka osoba się tam powinna udać. Natomiast myślę, że wreszcie trzeba zacząć nazywać to po imieniu. Tak jak można ukraść komuś samochód, tak jak można cokolwiek innego ukraść, to tak samo można również ukraść mieszkanie. I tutaj w pełni podzielam działania miasta zmierzające do odzyskania tego, co ukradziono poznańskim podatnikom, a więc tych wspólnych miejskich mieszkań. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, panie radny, nie zgadzam się z panem, dlatego zabieram głos. Ja uważam, panie prezydencie, że oczywiście, że nie pochwalam tego, aby okradać miasto, tak jak tu pan radny był uprzejmy porównać jazdę na gapę z niepłaceniem czynszu. Ja myślę, że warto by było i trzeba chyba zrobić w ten sposób, żeby się dowiedzieć, dlaczego ci ludzie nie płacili, bo jeżeli ktoś nie płacił, a mógł, to oczywiście to już nie ma dyskusji. Natomiast zapewne jest wiele przypadków takich, że ludzie po prostu nie mieli z czego zapłacić. I moje pytanie jest inne. Kto dopuścił do tego, że ludzie mają takie duże zadłużenie? Przecież jeżeli przez 3 miesiące nie płacą, to już powinny nasze służby to wychwycić i dowiedzieć się przez MOP, dlaczego ta rodzina nie płaci. A może nie mają, może stracili pracę, więc to nie jest takie proste, żeby eksmitować ludzi. To jest jeszcze długa droga, żeby to zrobić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak znowu? Nie, to chyba już było. Więc pan radny Łukasz.
Dziękuję bardzo. Też ten temat eksmisji chciałem jeszcze tylko doprecyzować pewne rzeczy. Tutaj w tej informacji pana prezydenta, ta informacja MOPR-u o tych rodzinach zagrożonych eksmisją jest dosyć taka właśnie szczegółowa i konkretna, natomiast kilka tutaj jakby rzecz nie jest do końca jasnych. Jakby ta pierwotna liczba to jest 301 rodzin zagrożonych eksmisją bez prawa do wyroku socjalnego, bez prawa do lokalu socjalnego. I tu jest takie sformułowanie. Pracownicy socjalni dotarli do 214 rodzin, czyli już nam tutaj 87 gdzieś wypada i ustalili, że 79 rodzin nie mieszka pod wskazanym adresem, zagrożonych eksmisją pozostaje 135 rodzin, a w tym 75 rodzin spełnia przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego w tej chwili. No to moje pierwsze pytanie jest takie, jak są przyczyny tego, że ci pracownicy socjalni nie dotarli do jakichś rodzin? Czy to jest, bo rozumiem, że to jest inny przypadek niż to, że ktoś nie mieszka. Czy to ktoś po prostu nie chce otworzyć, a wiemy, że tam mieszka, czy jaki inny tutaj był tego powód? No bo w tym momencie, jeżeli tam ludzie mieszkają, to oni też są zagrożeni eksmisją, a to, że pracownicy socjalni do nich nie dotarli, no to nie zwalnia ich z tego zagrożenia. Rozumiem, że jeżeli 79 rodzin nie mieszka pod wskazanym adresem, to są to mieszkania, które stoją w tej chwili puste i w ten sposób jakby odzyskujemy je dla zasobu komunalnego. Proszę mnie poprawić, jeżeli źle to interpretuję. No i przede wszystkim właśnie oczekuję, żeby dokładnie doprecyzować, ile rodzin w tej chwili jest zagrożonych tą eksmisją, bo tak naprawdę jakby się wczytać w tą informację, no to może się wydawać, że jest to tylko 60, 135 minus 75, natomiast jeżeli byśmy się dowiedzieli, co jest z tymi, do których pracownicy socjalni nie dotarli, to może się okazać, że ta liczba jest dużo wyższa, choć jak rozumiem, w żadnym z tych przypadków nie ma takiej możliwości, żeby skala problemu była taka, jak sygnalizowano pierwotnie, czyli że dotyczyłoby to 300 rodzin. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Tomczak.
Troszeczkę innej kwestii niż eksmisje. Nie wiem, czy padła informacja dotycząca przeprowadzonej w ZOZ-ie imienia Franciszka Raszei kontroli, ale po tej kontroli pan prezydent i jego zastępcy spotykali się z byłymi pracownikami tego ZOZ-u. Z tego co wiem, mieli otrzymać dodatkowe informacje dotyczące szczegółów procedury rozstrzygania konkursu, który tam był przeprowadzony i nawiązując do tego sprawozdania, do tego, że to się wydarzyło, gdybym mógł uprzejmie prosić panów prezydentów o przekazanie tej informacji, bo do tej pory ona do osób zainteresowanych i do reprezentujących ich przed Sądem Pracy Kancelarii nie dotarła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan przewodniczący Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, panie prezydencie. Prezydent miasta musiał w ostatnim czasie odpowiadać na pytania dziennikarzy o ideę duopolis, czyli możliwość współpracy Wrocławia i Poznania. Ponieważ w informacji i ustnej, i pisemnej na ten temat nie ma żadnych dodatkowych wieści, to chciałbym zapytać pana prezydenta, na ile jest to związane z działaniami miasta i pana prezydenta, czy jest to po prostu luźna sugestia, czy też jakiś konkretny program, bo sprawa jest frapująca i wymaga albo bardzo śmiałego działania, albo traktujemy to tylko jako luźne dywagacje. Jeżeli natomiast jest to zamysł daleko idący, no to musimy poddać go zapewne szerokiej dyspucie, bo w naszej strategii podkreślaliśmy głównie działania aglomeracyjne, zdecydowanie słabiej regionalne, związane z ewentualnym multipolis prezydenckich miast Wielkopolski, a kwestie tego rodzaju raczej były odkładane do tej pory na bok. Gdyby pan prezydent podzielił się informacjami, będę wdzięczny.
Dziękuję bardzo. Prosimy pana prezydenta o ustosunkowanie się do tych kilku pytań i uwag.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, trochę uzupełniając tę informację, jeśli chodzi o problem, który poruszył pan radny Grześ na początku, przyznaję, że skupiliśmy się przede wszystkim na rozwiązaniu problemu grobów powstańców wielkopolskich, bo w tej chwili ten problem, on się nie skończył, tak? Pojawiają się nowe informacje o nowych grobach, które są. Też doszliśmy do wniosku, że takie groby prawdopodobnie pojawią się poza Poznaniem i nasza propozycja była, że gdybyśmy robili takie wspólne miejsce, to również można byłoby ekshumować szczątki z innych miast Wielkopolski. I tutaj oczywiście chcieliśmy poprosić również pana marszałka, żeby uczestniczył w tym, w całym przedsięwzięciu. My byśmy się zajęli, ewentualnie przeniesiemy szczątków z Poznania, a marszałek może by to skoordynował poza Poznaniem i to było pozytywnie. Myślę, że pozostałe problemy pozostają, ale jednak skupiliśmy się przede wszystkim na tym. Jeśli chodzi o eksmisję, proszę państwa, pragnę zwrócić uwagę, bo państwo bardzo często w tej dyskusji traktujecie, że te osoby eksmitowane to są normalni mieszkańcy, którzy chwilowo popadli w kłopoty i nie płacą czynszu. Najczęściej tak nie jest. Ja nie chcę generalizować, bo oczywiście wśród tych rodzin mogą się znaleźć także tego typu osoby. Ale po pierwsze, to są osoby, które mają wyroki sądowe. Bez prawa do lokalu socjalnego. Z jakiegoś powodu sąd nie orzekł tego prawa do lokalu socjalnego. Według naszych służb część z tych osób mogłaby takie prawo uzyskać. Ale chociaż musi chcieć. Chociaż musi wniosek złożyć. Tak? Chociaż musi chcieć porozmawiać z pracownikiem socjalnym, żeby pomógł mu ten wniosek złożyć. Proszę także zwrócić uwagę, że część z tych osób nie jest w stanie porozmawiać z pracownikiem socjalnym w żaden sposób. I to jest ten podstawowy problem. To nie jest tylko problem, który polega na tym, że przypadkowo czy w wyniku jakiegoś nieszczęścia, takie rzeczy, jak powiedziałem, mogą się zdarzyć, ale takie rzeczy generalnie nasi pracownicy MOPR-u mają z tymi osobami kontakt na co dzień. A tutaj, jak widać, w większości z tymi osobami nie mieliśmy kontaktu. Te 70 czy ileś rodzin, do których nie dotarliśmy, to na zasadzie takiej, nikt nam nie otworzył, nikogo nie było, nie ma kontaktu, sąsiedzi nie są w stanie dokładnie powiedzieć, co się dzieje. Tak? To jest właśnie także taka grupa osób, która właściwie gdzieś jest, ale nie wiadomo gdzie. Albo nie chce z nami rozmawiać, nie jest w stanie, nie chce z nami rozmawiać. Taki problem także pozostaje. Dodatkowa informacja jest taka, proszę państwa, ta dyskusja przecież jest dosyć szeroka. Pojawiają się protesty, pojawiają się informacje w prasie. Wiecie państwo, ile rodzin zgłosiło się do ZKZL-u z pytaniem, jak może rozwiązać swoją sytuację finansową z tych 301?
Jedna czy dwie?
Dokładnie trzy. Tak? Z 300 rodzin. Tak? Czyli jakby ten hałas wcale nie spowodował, żeby oni w ogóle przyszli się nawet spytać, tak? Porozmawiać, w jaki sposób można rozwiązać problem. Na to także zwracam uwagę, choć oczywiście radny Bikuła ma rację. Tak? Tutaj trzeba być na tyle ostrożny, żeby nie generalizować tego. Nawet jeżeli jakaś jest większość, to mogą się zdarzyć pojedyncze przypadki, które wyglądają trochę inaczej, więc mogę Państwu jedynie zadeklarować to, że my będziemy do tego podchodzić bardzo indywidualnie. Nie na zasadzie 300 rodzin i 300 ma być problemów rozwiązanych, tylko będziemy do tego podchodzili bardzo indywidualnie, rozstrzygając każdy element. A skądinąd sam bym chętnie od pana dyrektora Pucka usłyszał, co to znaczy, że jeżeli ktoś nie mieszka już pod tym adresem, z którego miał być eksmitowany, to znaczy, że to jest pustostan, czy że tam mieszka ktoś inny? Czy może jest w ogóle jeszcze jakoś inaczej?
Szanowni Państwo, to trzeba by wyjaśnić, co to jest, albo jaki skutek wywołuje wyrok eksmisyjny. W wyroku eksmisyjnym sąd orzeka, nakazuje opróżnienie z osób, mienia lokalu i jego wydanie. W sytuacji, kiedy ktoś nie mieszka w lokalu, spełniona jest jakby tylko ta jedna przesłanka, że on tam nie mieszka, więc opróżni lokal z osób. Natomiast to nie oznacza, że my możemy pominąć wyrok eksmisyjny i procedurę eksmisyjną, bo dopiero takie działanie w trybie egzekucyjnym poprzez komornika sankcjonuje to, że ten lokal, w którym najczęściej są ruchomości tych osób, bo one z różnych powodów wyjechały, porzuciły te lokale i tak dalej. To mienie jest zgodnie z przepisami, są w więzieniu, tak, to też się zdarza, że to mienie ich jest zabezpieczone zgodnie z przepisami i miasto odzyskuje władztwo faktyczne, czyli rzeczywiście dopiero z tym momentem może tym lokalem dysponować. A zatem informacja dla nas, że nikt nie mieszka, jest tylko informacją o tyle, że łatwiejsza będzie być może egzekucja, bo nie ma tam osób niezbędnych do przeniesienia. Natomiast informacja, że lokal nie jest zamieszkały, że tam nikt nie mieszka albo nie mieszka ten najemca, nie oznacza, że możemy pominąć egzekucję zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, bo dopiero ta wypełnienie całej tej procedury powoduje, że odzyskujemy pełną możliwość dysponowania z tym lokalem. Stąd też często jakby opisuje się, że jest to jakiś absurd urzędniczy. No nie, to nie jest absurd urzędniczy. Tak określają te przepisy kodeksu postępowania cywilnego i to jest jasno wyjaśnione w przepisach. Tak, oczywiście, no to jest oczywiście majątek miejski, tutaj my akurat w przypadku, no tak dopowiem, tylko lokali użytkowych, pozwalamy sobie pominąć czasami tą procedurę. Jeżeli wiemy, że tam nikogo nie ma, to po prostu komisyjnie lokal otwieramy, wchodzimy, sprawdzamy, co się dzieje. W przypadku lokali mieszkalnych, ze względu na ustawę o ochronie praw lokatorów i kodeks postępowania cywilnego, ta ochrona jest o wiele bardziej rozszerzona i tutaj zrobić nam tego nie wolno, tym bardziej, że wykonujemy tutaj zadania w imieniu miasta. Być może jacyś prywatni właściciele bądź inni zarządcy nieruchomości tak robią, my tego nie robimy, ponieważ dopiero takie dopełnienie tej procedury stanowi, że ten lokal jakby powraca do dyspozycji ZKZL-u.
Proszę Państwa, jeżeli ja zatem dobrze rozumiem, najłatwiejsza będzie przeprowadzenie procedury eksmisyjnej w przypadku 75 rodzin, ponieważ eksmisja będzie obejmowała majątek, który ewentualnie tam jest i przejęcie lokalu, ale nie wyrzucenie osób, ponieważ one tam nie przebywają. Także także warto zwrócić uwagę, że z tych 300 osób 75 to jest właśnie tego typu problem. Więc myślę, że naprawdę poważnie podchodząc do tego problemu i widząc problemy społeczne, które tutaj są, też powinniśmy wszyscy jako środowisko poznańskie mówić, jak one wyglądają, nie generalizując, a mówiąc indywidualnie, punkt po punkcie, jak to wygląda. Proszę Państwa jeszcze raz o zapoznanie się ewentualnie z tą informacją. Ja także przekażę dodatkowo wyniki tych badań społecznych, które były przeprowadzone, żebyście Państwo w różnych dyskusjach, w swoich środowiskach mieli argumenty na prowadzenie tych dyskusji. Dziękuję bardzo. Aha, jeszcze było pytanie o duopolis. Proszę Państwa, rzeczywiście kiedyś rozmawialiśmy, była taka rozmowa między prezydentami dwóch miast, a także między prezydentami trzech miast, w pewnym momencie także z Szczecinem, o możliwej współpracy na linii Wrocław-Poznań-Szczecin. I myślę, że taką współpracę warto rozwijać. Z jednej strony oczywiście dbając o, czy lobując za modernizacją układu komunikacyjnego. Nam w Poznaniu czy w Wielkopolsce szerzej bardzo zależy na modernizacji układu komunikacyjnego, przede wszystkim na południe. Z jednej strony dlatego, że to integruje z Wielkopolską, ale z drugiej strony dlatego, że dzisiaj silny obszar rozwojowy kraju to jest właśnie pasmo południowe. Silniejsze niż pasmo centralne, w którym my jesteśmy. W związku z tym integracja z pasmem południowym powinna być jednym z priorytetów polityki regionalnej, całej Wielkopolski, Poznania także. ale oczywiście także w innych dziedzinach. Dlatego warto mimo wszystko współpracować z obszarami także na północy. Więc taka rozmowa się toczyła. Myślę, że idea jest ideą ciekawą, natomiast ona jeszcze w tej chwili nie przebrała żadnych elementów realizacyjnych i dopiero myślę, że będzie można o tym mówić, jak się pojawią jakieś propozycje realizacyjne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Miałam zadać to pytanie w czasie interpelacji i pytań, ale w tej chwili toczy się rozmowa na temat eksmisji, więc dopytam w tym punkcie. Moje pytanie sprowadza się do tego, czy służby pana prezydenta, pan prezydent i służby ZKZL mają dokładne rozeznanie w indywidualnej sytuacji każdej z tych 300 osób i rodzin, które w świetle tych deklaracji miałyby zostać eksmitowane w najbliższym czasie. Ja chciałam poprosić w czasie pytań o pisemną informację na temat sytuacji każdej z tych 300 rodzin. Jako radna chciałabym znać tą sytuację. To zresztą nawiązuje do ostatnich zdań pana prezydenta sprzed chwili, że dobrze, żebyśmy my radni zaopatrzyli się w tę wiedzę po to, żeby mieć argumenty w dyskusji w naszych środowiskach. Tak nie do końca rozumiem, o co chodzi z tymi dyskusjami w naszych środowiskach, ale niech będzie. Ja odnoszę wrażenie z relacji prasowych, bo w zasadzie radni się dowiedzieli z prasy o tych planach. Odnoszę wrażenie, tak jak dziennikarze, którzy opisują tę sytuację, że panuje, że powstał jakiś pomysł, ale właśnie, że temu pomysłowi nie towarzyszyło dokładne rozpoznanie sytuacji. I potem jest tak, że dziennikarze opisują jako przykład ten czy inny przypadek, który ewidentnie nie kwalifikuje się do tego, żeby kogoś eksmitować na bruk, jeżeli w ogóle ktokolwiek się do tego kwalifikuje. I w odpowiedzi, kiedy wypowiada się pan dyrektor Pucek, no to się przywołuje, czy pan prezydent też dzisiaj, no to przywołuje się takie przykłady, które mają świadczyć o tym, że są to ludzie, no, którzy zakłócają spokój sąsiadom, niszczą te zajmowane mieszkania, nie płacą, a w zasadzie tam nie mieszkają i że no, jedynym wyjściem, zdrowym wyjściem takim byłoby pozbycie się ich i zamknięcie za nimi i zareglowanie tych drzwi. Ja tylko chciałam przypomnieć, że czy to nam się podoba, czy nie, jako samorządowi, to w świetle prawa samorząd ma za zadanie, za obowiązek zapewnić dachy nad głową każdemu, kto nie ma tego dachu nad głową. Czy nam ten ktoś się podoba, czy nie? Czy uważamy, że jest fajny, czy uważamy, że jest menelem? To obowiązek samorządu jest taki, ażeby zapewnić dach nad głową. Dlatego samorządy prowadzą ośrodki dla bezdomnych. Mają taki obowiązek, a nie widzimy się. Przypominam, że w Poznaniu nie ma ani jednego prowadzonego przez samorząd ośrodka dla bezdomnych kobiet. Nie ma. Już nie mówiąc o bezdomnych dzieciach. A jedyny ośrodek dla bezdomnych mężczyzn jest pełen, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym. Czy nam się to podoba, czy nie? Czy uważamy, że ci ludzie sami sobie zgotowali ten los, czy żyją tak? To jest jakby poza kwestią, bo my mamy obowiązek jako samorząd zapewnić im dach nad głową. Ten dach nad głową to nie jest jakiś prezent, czy coś, na co człowiek sobie ma zasłużyć, czy to nie jest towar. W świetle prawa jest to schronienie, ma za zadanie zapewnić społeczność, jeżeli ten indywidualny mieszkaniec sam sobie nie zapewnił. I kiedy czytam relacje w gazetach, i kiedy słucham, bo kilka rodzin zgłosiło się do mnie w ostatnich dniach tak ad hoc, bo się dowiedzieli z gazet i ktoś im powiedział, że są na tej liście, słynnej liście 300 osób, to odnoszę wrażenie, że to nie jest rozpoznane i że to nie jest przygotowane. Może ja znowu się spotkałam z jakimiś przypadkami, które nie są typowe dla tej całej grupy 300 osób. Dlatego już nie chcę teraz przedłużać, ale pytanie, czy państwo rozpoznaliście indywidualną sytuację każdej z tych osób, tak jak nie uczynił sąd, bo sąd w przypadku nieprzyznawania tych lokali socjalnych nie badał tych spraw, bo nie było wniosku o lokal socjalny. I to mogę to powtórzyć w pytaniach. Proszę o pisemną odpowiedź, dotyczącą sytuacji finansowej, społecznej, rodzinnej każdej z tych 300 rodzin. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę. Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Proszę państwa, chyba będę musiał odmówić pani radnej. Nie przedstawię informacji o sytuacji ekonomicznej każdej indywidualnej rodziny. Moim zdaniem to jest również niedopuszczalne, żeby przedstawiać informacje o każdej rodzinie. Natomiast pani radna mnie nie słuchała, proponowałbym zajrzeć jednak do mojego sprawozdania. Tam informacje zgeneralizowane o tych rodzinach, do których udało nam się dotrzeć, są zawarte. Jeszcze raz powtórzę, nie dotarliśmy do wszystkich, w związku z tym nie mamy wiedzy o wszystkich rodzinach. Mamy wiedzę o tej grupie, o której udało się taką wiedzę zebrać. I tamtę wiedzę posiadamy, na ile to jest możliwe. Chciałbym również państwa prosić, że jeżeli do państwa zgłoszą się osoby, którym grozi tego typu eksmisja, żeby kierować je do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o uzyskanie w tym zakresie pomocy. Jednym z podstawowych warunków w prawie polskim uzyskania pomocy od samorządu jest wyrażenie chęci uzyskiwania tej pomocy. Bez tego nie można udzielić obywatelowi żadnej pomocy. Więc jeśli pani radna chciałaby wiedzieć zgeneralizowane dane, ile jest rodzin, z jakimi problemami, to w sprawozdaniu, które państwu dzisiaj przedstawiłem, jest zawarte. Natomiast indywidualnie opis każdej rodziny, moim zdaniem po pierwsze byłby potwornie pracochłonny, ale po drugie jest to po prostu niezgodne z przepisami, żeby udostępniać osobom postronnym informacje o sytuacji majątkowej poszczególnych rodzin. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja spodziewałam się takiej odpowiedzi od pana prezydenta. Niemniej uważam, że pan prezydent nie ma racji, bo jakby mój wniosek nie sprowadza się do tego, żeby poznawać indywidualną kondycję finansową wybranych osób, co w świetle ustawy o ochronie danych osobowych, etc., można by się pewnie tam doszukać argumentów za tym, żeby tego nie udostępniać. Natomiast ja wnoszę jako radna miasta, radnym podlegają sprawy, które podlegają miastu i jeżeli miejskie służby podejmują działania eksmisyjne, to radni miasta mają prawo znać podstawy tych działań lub brak podstawy tych działań. I wnoszę o przedstawienie indywidualnej sytuacji każdej z tych rodzin, także dlatego, że wydaje mi się, że nie jestem tutaj w błędzie, że ta indywidualna sytuacja nie została rozpoznana przez służby miejskie, nie została rozpoznana przez ZKZL, jeżeli pan prezydent do tej pory, i mam nadzieję, że ten wniosek zmusi służby miejskie, te czy inne, do tegoż rozpoznania, bo lepiej rozpoznać tą sytuację, zanim się dokona takiego aktu, jakim jest eksmisja, gdyż skutki tej eksmisji będą bezpośrednio ciążyły także na służbach miejskich, a nie tylko na tych ludziach, których one dotkną. I nawet jeżeli tam jest, nie wiem, osoba, która przebywa w więzieniu, to tak fajnie brzmi, prawda? Przebywa w więzieniu i jest puste mieszkanie, więc tu nie ma problemu, pan prezydent powiedział. Jest problem, ponieważ ta osoba wróci z więzienia i wróci na ulicy, ponieważ nie ma takiej praktyki w tym mieście, a niedobrze, że dla osób wychodzących z więzienia oferowany jest dach nad głową, jakiekolwiek mieszkanie socjalne, takie lub inne, żeby ten człowiek miał szansę zacząć normalnie funkcjonować, bo najpewniejszym sposobem, ażeby on wrócił na ścieżkę bezprawia, jest zostawić go na ulicy. Tylko nie wiem, czy na tym polega dobrze funkcjonująca jakakolwiek pomoc społeczna, do której te służby miejskie także są powołane. Ja rozmawiałam z przez chwilę z panem dyrektorem Kałkiem i nie odniosłam wrażenia i dziękowałam mu za to, że się zainteresował, bo też z prasy wiedziałam, że się MOPR zainteresował sytuacją tych rodzin po prasowych informacjach, że mają być te eksmisje przeprowadzane przez ZKZL i podziękowałam.
Niestety czas upływa. Dziękuję bardzo. Wypowiedź, jest taki statut miasta Poznania, który mówi, ile czasu można mówić. Więc proszę włączyć mikrofon pani radnej, pani radna dokończy zdanie.
Także dziękując panu dyrektorowi, no także odniosłam, potwierdziło się to, o czym prasa pisała, że MOPR no został także postawiony na nogi przez te informacje prasowe. To wszystko nie pokazuje takiego obrazu dobrze rozpoznanej sytuacji i wówczas podejmowanego działania, tylko jest, potwierdza się to wrażenie chaosu, a kroki mają być niezwykle drastyczne. I także dotkną miasto, bo to będzie problem miasta, kiedy ci ludzie znajdą się na ulicy. Co podkreślaliśmy dzisiaj w tym oświadczeniu. Także ja ponawiam wniosek o to, żeby była radnym, bo proszę to dla siebie, sądzę, że inni radni także chcieliby poznać sytuację tych osób przygotowanych do eksmisji, zanim te eksmisje się dokonają. To nie chodzi o nazwiska, nie chodzi, prawda, o dochody, tylko chodzi o... Wczoraj Gazeta Wyborcza opublikowała taką ilustrację jednej z osób, które były wymienione z imieniem i nazwiska. No i ewidentnie był tam bubel urzędniczy, a nie wina tej osoby, prawda?
Jeszcze parę osób by chciało zabrać głos, pani radna.
Ja rozumiem, że ten temat niektórych może niecierpliwi i w ogóle uważają, że tutaj nie ma tematu i może przejdźmy do innych ważniejszych spraw, a niech ci ludzie się sami martwią. Nie wiem, bo o co tutaj w tej chwili chodzi, panie przewodniczący.
O to, że mamy statut, który mówi, ile czasu może każdy radny przemawiać.
A mamy prezydenta, który w czasie przerwy, tak zwanej przerwy urlopowej, postanowił 300 osób wyrzucić na ulicy. No. A radni z komisji mieszkaniowej mówią, że także są tym zaskoczeni, że to nie było z radnymi dyskutowane. I wiem, że to nie jest dobry punkt, żeby podejmować rozmowę na ten temat, ale lepiej, żeby to się dokonało i wtedy, no to znajdźmy miejsce na sesji, żeby o tym porozmawiać.
Dobrze, dziękuję bardzo. Kolejnym mówcą będzie pan radny Bartosz Zawieja.
Państwo, ja mam taką uwagę natury formalnej, ponieważ temat tego całego tematu był wywołany z początkiem roku. Ja bym chciał tylko przypomnieć, że ZKZL nie jest od tego, aby odpowiadać za opracowanie programów osłonowych czy społecznych związanych z różnego typu indywidualnymi przypadkami tak zwanych trudnych mieszkańców, więc cały ten temat był znany od stycznia tego roku, więc jeżeli inne służby miejskie, które miały opracować, ewentualnie skonsultować ewentualne rozwiązania związane z pomocą tym ludzi, którzy mają być bądź będą objęci eksmisjami, no to moim zdaniem ten okres został niestety przespany. Więc tu jest moim zdaniem od tego, że ZKZL jest wyłącznie od prowadzenia administrowania zasobem miejskim, mieszkaniowym, a nie od weryfikowania czy badania indywidualnie przypadku każdego z mieszkańców, dlaczego mu się wiedzie źle czy dobrze. Więc tutaj ja bym też poprosił, aby te prace, wiem, że się teraz zintensyfikowały, ale by niemniej, aby tutaj pracownicy MOPR-u bardziej się jeszcze zaangażowali w ten temat. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń, w związku z tym zamykam punkt 33, informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Przystępujemy do realizacji punktu 34, interpelacje i zapytania.